Tatiana Slowi, dobry wieczór. Dziś we wspólnym czytaniu opowieść o tekstach Lecha Bądkowskiego. To ja, proszę państwa, zacznę od wstępu. Autorstwa Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej. Dlaczego Bądkowski jeszcze raz? Polityczne i historyczne pisma Lecha Bądkowskiego, mojego ojca, nie są powszechnie znane. Śmiem twierdzić, że często nie są doceniane przez tych, którzy je przeczytali. Kiedy jednak czytelnik przemoże w sobie niechęć do czytania tekstu wymagającego skupienia, uwagi i umysłowego wysiłku, wówczas okazuje się, że stawiane w nim diagnozy i proponowane działania są trafne również dzisiaj. Dawno myślałam o tym, żeby przypomnieć współczesnemu czytelnikowi te pisma, a przynajmniej ich część. Trzeba bowiem wiedzieć, że w czasie, kiedy były pisane, nie można było ich opublikować w oficjalnej prasie czy wydać w formie książki. To dlaczego Bądkowski jeszcze raz, zamiast wstępu, autorstwa Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej, która jest dzisiaj moją gościnią. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A to wstęp do książki Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego, czyli pani ojca, rzecznika Solidarności, osoby bardzo ważnej we współczesnym także życiu politycznym i to nie tylko pomorskim. Czemu ta książka dziś?
Wydawało mi się od długiego czasu, że jest kilka powodów, żeby wydać tę książkę. Po pierwsze, zawarte w niej ojca publikacje o charakterze takim politycznym, po pierwsze są i były mało znane. Zarówno wtedy, kiedy żył, a już zupełnie dzisiaj nieznane i zapomniane. To jest jedno. Ale może to nie wystarczyłoby, że nie są znane. Ale to, co najważniejsze, że one są ciągle aktualne. Mimo tego, że czasy się zupełnie zmieniły, bo pisane były przed zmianą ustrojową w 1989 roku, a niektóre wręcz jeszcze w czasie II wojny światowej, to po przeczytaniu tych tekstów dzisiaj konstatujemy, że znajduje się w nich tyle elementów ciągle aktualnych, oczywiście oprócz tła politycznego, które wówczas było inne niż jest dzisiaj. Ale pozostałe myśli naprawdę są uniwersalne i warte pokazania.
Ja prześledziłam sobie te publikacje, które ukazywały się przez ostatnie kilkanaście lat związane właśnie z Lechem Bądkowskim. I oprócz oczywiście książki biograficznej, zresztą także pani autorstwa na temat Lecha Bądkowskiego, to bardzo często to, co było wznawiane, to, co było wydawane, było związane z na przykład literaturą kaszubską, bo przecież Lech Bądkowski był także tłumaczem literatury kaszubskiej. I zastanawiałam się, bo z jednej strony to oczywiście dobrze, że to wszystko było wznawiane i to dobrze także dla ruchu kaszubskiego i dla literaturoznawców, że te teksty były wznawiane, czy to na przykład także teksty dramatyczne dla dzieci itp. A z drugiej strony odstawiło to na jakiś czas w świadomości takiego, powiedzmy, szarego czytelnika Lecha Bądkowskiego na półkę z literaturą regionalną.
Tak. Z czego to wynika, pyta mnie pani. No, ja myślę, że to wynika z tego, że to środowisko kaszubskie, czy kaszubsko-pomorskie, nazwijmy je, było zainteresowane tymi tekstami, ponieważ one dotyczyły akcji tych, załóżmy, powieści czy zbiorów opowiadań. Toczyły się przeważnie w Gdańsku, albo na Pomorzu, albo na Kaszubach dotyczyły. To jest jedno. Drugie to, że z tym środowiskiem kaszubskim ojciec bardzo się identyfikował i pozostawił w tym środowisku, no tak jakby spadkobierców. I ci ludzie często po prostu z tytułów własnych zainteresowali czy upodobań, chętnie te książki wznawiali i wznawiają. Natomiast w szerszym takim kontekście ojciec rzeczywiście był mało znany. Zresztą na Kaszubach też był i jest w dalszym ciągu nie bardzo znany, ale jednak w tych kręgach elitarnych tak, na pewno jeszcze są tacy, którzy go po pierwsze pamiętają, ale są też młodsi, którzy doceniają tę literaturę.
Lech Bątkowski był pierwszym rzecznikiem Solidarności. Nie doczekał przełomu roku 89, zmarł w roku 84. Być może właśnie dlatego potem, wiadomo, byłyby kolejne wywiady, byłyby diagnozy, jak to się potoczyło, co wyszło, co nie wyszło, jaki był udział poszczególnych osób. Lech Bątkowski tego momentu nie doczekał, a dziś wydawana jest książka właśnie Myśl polityczna Lecha Bątkowskiego. Opowiedzmy, co to za książka, bo są tam teksty pani ojca, ale nie tylko.
Tak, bo moim zamysłem było właśnie zrobienie takiego zabiegu, żeby te teksty ojca były bardziej zrozumiałe dla współczesnego czytelnika, a najbardziej mi zależało i zależy, żeby młodsze pokolenie sięgało do tych tekstów ojca. Przyszedł mi taki właśnie pomysł do głowy, żeby nie publikować po prostu po raz wtóry, a często i kolejny, tych pism, esejów czy rozpraw.
Które gdzie były publikowane?
Pomorska Myśl Polityczna. Przede wszystkim wielką zasługę miał tutaj w latach 90. Wojciech Kiedrowski, o którym też bardzo często nie pamiętamy. Jak wielkie zasługi miał w tych trudnych latach po transformacji. No bo przed transformacją, w czasach komunistycznych, też miał swoje zasługi. Ale
to ja może tutaj tylko wrzutka dla słuchaczy, którzy być może faktycznie nie wiedzą, kim był Wojciech Kiedrowski. Wojciech Kiedrowski był między innymi wydawcą, założył wydawnictwo Czectam, bardzo wiele różnych wartościowych pism się ukazywało, ale także miesięcznik Pomerania to między innymi jego współdzieło. Był także działaczem kaszubskim, związanym właśnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
Tak, i Wojciech Kiedrowski, tak mi się wydaje, że miał właśnie taką misję, żeby te ojca prace, te teksty takie publicystyczne, polityczne właśnie wznawiać w takich niewielkich broszurkach. I co jakiś czas ukazywała się w nieraz w całkiem dużych nakładach taka mała książeczka wydana ubogo, można powiedzieć, bez ilustracji.
Pomorska Myśl Polityczna.
Pomorska Myśl Polityczna, Kaszubsko-Pomorskie Drogi, Twarzą do Przyszłości, różne. I właściwie dzięki temu, że Wojciech Kiedrowski to robił, to one gdzieś tam na dnach szaf pozostały. U niektórych osób, między innymi u mnie też. I się zachowały, bo tak to być może umknęło bo nam to wszystko. Więc ponieważ ja posiadałam sporo tych wydań, starałam się też je rozdawać, gdzie mogę. Oczywiście najczęściej w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. No tak, ale to ciągle były takie pojedyncze, krótkie, nieskomentowane. I właśnie przyszło mi na myśl, że te teksty, które nie wydają się naprawdę dzisiaj, jak sięgamy do tej przyzwoicie, ładnie wydanej książki i te teksty czytamy, zaczynamy odkrywać w nich na nowo wielką ich aktualność. I pomyślałam właśnie, że muszę wzmocnić po prostu przekaz. I przyszło mi do głowy, żeby zaprosić ważne, mądre osoby, które wprowadzą swoim tekstem te właśnie prace ojca.
I to są między innymi profesor Cezary Obracht-Prądzyński, Aleksander Hall, profesor Daniel Kalinowski, Grzegorz Grzelak, Maria Mrozińska. To są te osoby, które wprowadziły te kolejne teksty. No, pojawiają się także wywiady radiowe, chociaż nie emitowane radiowo. To jest na przykład wywiad Aliny Kietrys. To był taki wywiad, który był nagrany dla Muzeum Historii i Literatury w Warszawie. On także znajduje się w taśmotece Radia Gdańsk. Mhm. Jest oczywiście także tekst napisany przez panią, przez Sławinę Bątkowską-Kosmulską. Tekst, który został napisany do wywiadu, właściwie który nie jest wywiadem. To jest ostatni zapis głosu. To jest fragment, kiedy Lech Bątkowski czyta swój artykuł. Ten ustęp zatytułowała pani, to ma być artykuł dostarczony prasie. To są zresztą pierwsze słowa tego nagrania.
Tak, tylko od razu to sprostuję, że ojciec mój, Lech Bątkowski, nie czytał tego, tylko z głowy po prostu mi to dyktował.
I to było z głowy?
Zupełnie z głowy. Ojciec był już bardzo chory, bo to było na 2 miesiące przed śmiercią, grudzień 83 roku, a zmarł w lutym 84, więc tak był zaabsorbowany sytuacją polityczną Polski i w ogóle światową sytuacją, że mimo cierpienia i zbliżającej się śmierci, o czym oczywiście wiedział, tak jak wszyscy wiedzieliśmy, że dni ma policzone, postanowił przekazać, że nie był w stanie tego już napisać. Ale w głowie ułożył tekst takiego właśnie, jak to określił, to będzie artykuł do przekazania prasie i zrobił taką diagnozę, analizę aktualnej sytuacji politycznej i prognozę na przyszłość.
Ile z tej prognozy się sprawdziło?
Właściwie można powiedzieć, że prawie wszystko. Najbardziej uderzyła mnie ta prognoza dotycząca sytuacji i pozycji Chin na arenie międzynarodowej. No wtedy Chiny były małym, no może nie małym krajem, bo zawsze był dużym, ale nieznaczącym,
nieznaczącym
słabym.
W ogóle w naszej świadomości lat 80.
Tak, tak. No ojciec przewidywał, że za jakiś czas będą jedną z najważniejszych postaci areny światowej. I inne rzeczy, na przykład przestrzegał też przed zbytnim zawierzaniem krajom zachodnim, że kraje zachodnie, no to oczywiście wynikało też z jego gorzkiego doświadczenia.
Wojennego.
II wojny światowej, prawda? I września 1939 roku, w którym czynnie brał udział jako młody podchorąży i zobaczył, jak kraj nie był przygotowany do wojny, no i jak nikt nie pośpieszył Polsce z pomocą, więc przestrzegał, żeby nie dowierzać.
Poprosiłam panią, by wybrała pani dla siebie do przeczytania z całej tej publikacji, która ma...
400 równo.
400.
Tak, 400
która ma 400 stron. Jeden ustęp.
Ja sobie tu wybrałam w takim razie Pomorską myśl polityczną. Pracę napisaną w 1944 roku w Londynie przez młodego 24-letniego człowieka, który w tej pracy też no, zawarł takie spostrzeżenia i diagnozy, które dzisiaj osobom zajmującym się sferą społeczno-polityczną Pomorza też wydają się niezwykle dojrzałe i trafne. A ja uważam, że ten tekst jest jeszcze do tego tak cenny, że zawiera też całą analizę też historyczną ruchu pomorskiego, bo ten ruch pomorski jest też jakimś ewenementem w skali w ogóle krajowej, w skali Polski, że w ogóle taka myśl polityczna właśnie pomorska się pojawiła.
Bo pamiętajmy, Lech Bątkowski to także bardzo mocna postać na mapie myślenia o samorządzie. Myślenia o samorządzie, kiedy takie myślenie w ogóle jeszcze nie pojawiało się w innych miejscach w Polsce. Lech Bątkowski już mówił o silnych regionach, o czymś, co później przecież tak mocno promowała Unia Europejska i o czymś, czego my jesteśmy dzisiaj beneficjentami, mieszkając w województwach, gminach, powiatach, które są mocno zarządzane na tym poziomie władz samorządowych.
Tak, no właśnie, no to jest jedno z takich kluczowych zagadnień, które ojciec propagował i no, nie miał sposobności tego implementować, no nie dążył tych czasów, ale te jego myśli i propozycja właśnie organizacji kraju w formie takich regionów samorządnych, w dużej mierze samorządnych, oczywiście połączonych w państwo, ale jednak gospodarczo w dużym stopniu niezależnych, to był też jego pomysł. I do tego też powracają ci, którzy tworzyli ten ustrój nasz po 89 roku.
To teraz fragment. Zobaczymy, na ile ta diagnoza pomorzanina, bo to jest diagnoza pomorzanina, sprawdza się dziś.
To jest co prawda tylko wstęp, ale tutaj zwraca uwagę taka dobitność wypowiedzi. Mianowicie, energiczne i wydajne ruchy dzielnicowe traktowane są często u nas z pewną rezerwą, a nawet podejrzliwością. W okresie dwudziestolecia niepodległości miało to jakoby swoje uzasadnienie w trosce młodego państwa o jedność polityczną i możliwie najszybsze scalenie się świeżo połączonych części jego organizmu. Zostawiając na boku dyskusję nad tą błędną, zdaniem naszym, tezą, stawiamy od razu twierdzenie, że spowodowała ona zubożenie polskiej myśli politycznej i osłabiła prężność poszczególnych dzielnic składających się na naród polski. Ujednolicanie oblicza narodu nie jest ostatecznie korzystne dla samego narodu. Dlatego wydaje nam się celowe zapoznanie możliwie szerokiego grona czytelników polskich z tak zwaną Pomorską Szkołą Polityczną jako owocem dzielnicowej myśli politycznej kształtującej się na długiej przestrzeni wieków. Oczywiście rozmiary tej pracy i ilość rozporządzalnego materiału nie pozwalają na dostatecznie obszerne i wyczerpujące umotywowane wywody. Zamiarem naszym więc jest tylko przedstawienie kwestii samej i to na właściwej, jak nam się wydaje, płaszczyźnie.
To z myśli politycznej Lecha Bądkowskiego pod redakcją Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej. Wydana książka została przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego. Ja bardzo dziękuję pani za wizytę w naszym studiu, a państwa zachęcam do lektury tych pism. Można je bardzo wygodnie czytać, osobno wstępy, a potem poszczególne części. Tatiana Slowi życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.